Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta na żywo z zielonogórskiego deptaku jest Krzysztof Chmielnik, publicysta.
Dzień dobry.
No, jesteśmy w miejscu, które w niedzielę przeżywało oblężenie,
tak?
Bo ze względu na właśnie tą wolną niedzielę od handlu pierwszą, ale także chyba tak, że niektórzy powiedzą, że przede wszystkim, inni powiedzą, że to ze względu na te regulacje, tłumy były olbrzymie.
Znaczy nic o tym nie wiem, bo ja byłem w Lesie Odrzańskim i tam wręcz przeciwnie, w ogóle żadnych tłumów nie było i tak się właśnie zastanawialiśmy z moim przyjacielem, z którym tam byliśmy, że to dobrze, że jeszcze nie ma takiej mody, żeby w te wolne niedziele ruszyć, żeby wszyscy ruszyli do tego Lasu Odrzańskiego, więc jeszcze są łabędzie, ślady bobrów, sarny, żurawie i te wszystkie atrakcje lokalne.
Dobrze, no tak na poważnie, jeśli mówimy o Starówce, pytanie o to, czy to rozwiązanie, ta regulacja z wolną niedzielą byłaby jakąś szansą dla tego miejsca? Miejsca, o którym mówi się często, że wymiera, że tu się nic nie dzieje.
No, że umiera, to może już jest nieprecyzyjnie, bo moim zdaniem już umarło. I te wszystkie ślady czy dowody śmierci widać w piątek wieczór, w sobotę wieczór. Ja nie sądzę, żeby jakby ta handlowa niedziela jakby znacząco wpłynęła na ożywienie deptaku.
Ale może być turystyczna.
Może być turystyczna pod warunkiem, że to będzie ładne miejsce. A tu znów jesteśmy w pewnym, jakby to powiedzieć, w pewnej konfuzji. Bo z jednej strony potencjał urody to miejsce ma, piękne śląskie miasteczko, lub jak Niemcy mówili, wschodnia Brandenburgia. Taki właśnie klasyczny przykład urbanistyki. Miasto, ogród, które kiedyś było, a dzisiaj jest to...
Przejdźmy, bo samochody jeżdżą po deptaku, także...
Jakbyśmy się przeszli po deptaku, zaczęli liczyć lokale, które są puste, w których nic się nie dzieje, albo w których są banki, instytucje, które i tak w niedzielę nie będą czynne.
Apteki
i tak dalej.
A tutaj
dalej,
wokół ratusza to nagromadzenie aptek to jest wręcz takie kolosalne, monstrualne. Prawda?
No, smutno jest tylko to, że ta apteka pod Lwem, która jest jedną z najstarszych aptek w Zielonej Górze, ma tradycję. Nie wiem, bodaj ponad 150-letnią zniknęła. Pojawiły się w to miejsce inne apteki, no ale co, no tak to jest, że ta tradycja nam ucieka.
Z miejsca, w którym w tej chwili stoimy, widać Złoty Dom, oszpecony na górze jakimś, no to graffiti to nie jest raczej, to są po prostu bazgroły. To brak gospodarza.
Jeśli byśmy podzielili na te mazaje, na graffiti i na murale, no to mamy tu do czynienia raczej nie z muralem. Na pewno to, co tam u góry jest.
Nie z muralem, no ale było to też komentowane. No może ci pogromcy bazgrołów by tam się wdrapali i to posprzątali.
No to jakby znowu wracamy do podstaw, że działania oczywiście tak trzeba podejmować, natomiast chodzi o to, że co w ludziach siedzi, że im się chce te bazgroły robić na ścianach. Dlaczego oni nie czują się współgospodarzami tego miejsca, tylko zachowują się jak okupanci, jak ludzie, którzy przyszli z jakiejś dziczy i postanowili swój wątpliwy ślad pozostawić
oznaczyć po sobie. Po prostu. Tak. Otagować.
No tak właśnie bardzo po barbarzyńsku. W socjologii się mówi o tym, że stopień zgrafityzowania tej przestrzeni publicznej świadczy o tym, że nie ma gospodarza. Im bardziej nie ma gospodarza, tym więcej tego jest nabazgrane. To zresztą widać w tych dzielnicach, które są takimi dzielnicami pewnego cywilizacyjnego upadku w Zielonej Górze też.
Na przykład?
No, byliśmy niedawno na ulicy
Jedności,
która jest takim przykładem umarłej urody tego miasta. Kiedyś dumnie nosiła nazwę Berlińska, a teraz jest miejscem takim trochę zapomnianym przez władze miasta, chociaż właściwie jest takim ciągiem pieszym, który kiedyś, pamiętam, był zaludniany przez ludzi, którzy szli od Polskiej Wełny w kierunku na osiedle Łużyckie, bo takie trasy były kiedyś. Nie było samochodu, więc wszyscy chodzili przez to miasto. I to był taki bardzo uczęszczany szlak, bardzo popularny. No ale jak pamiętam, to zawsze było to miejsce, przed którym nawet niektórzy przestrzegali, żeby po nocy nie chodzić.
No tak, kwestie bezpieczeństwa były i są podnoszone w Zielonej Górze. Ostatnio pojawiają się już kamery, o czym włodarze
miasta... Wielki brat nas pilnuje.
Ma przypilnować, bo w Śródmieściu mają pojawić się właśnie, ma się pojawić ten monitoring. Choć znawcy tematu mówią, że no, to jedna jaskółka wiosny nie czyni i że tutaj całe miasto musiało być obkamerowane, żeby to przyniosło efekt.
Znaczy, ja nie odczuwam zagrożenia w Zielonej Górze. Uważam, że jest to miasto dosyć bezpieczne, przyjazne dla tych nawet, którzy po nocy tu łażą lub wczesnym porankiem. Natomiast ono wymaga być może pilnowania, jeśli idzie o tę drobną, o ten drobny wandalizm, który tutaj jest jakby deptaku, żeby złapać tego, który maluje po murach.
Gdyby był monitoring, to sprawców tego oszpecenia Złotego Domu można by było, czy prawdopodobieństwo ich złapania byłoby większe.
Ja przyznam, nie chcę krytykować policji, ale moim zdaniem, jeżeli w policji pracują jacyś grafologowie, o czym słyszałem podobno, że pracują, to te napisy na murach grafolodzy mogliby skatalogować i dosyć szybko można byłoby dojść do tego, kto pozostawił ślad i moim zdaniem nie ma problemu. To jest...
Jakaś taka komórka mogłaby powstać, która by się tym zajęła.
Zajęła, tak. Sposób, katalogowanie, właśnie. Bo oni się wszyscy przecież podpisują pod tymi rzeczami, które malują i są z tego dumni i w ich środowisku się chwalą. A patrz, to ja zrobiłem, a tam wlazłem, nikt tam nie wlazł przede mną i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tu jest brak współpracy policji z władzami miasta w tej sprawie.
Dobrze, a jak i co w tej chwili w kontekście opieki nad zielenią? Bo dziś będziemy się o godzinie 12.30 zajmować sprawą wycinanych drzew w centrum miasta. Także na wniosek, nie wiem, prywatnych właścicieli bądź instytucji. Ostatnio sąd zwrócił się o to, żeby usunąć to potężne drzewo na Jedności. Miasto wyraziło zgodę. Tutaj jesteśmy niedaleko Kościoła Matki Boskiej. Dwa kasztanowce zostały wycięte, stare drzewa. No, są zapowiedzi, że będą nasadzenia w ich miejsce. Natomiast mieszkańcy widzą, że zmienia się ta przestrzeń, że w ciągu ostatniego roku po prostu znikają te zielone punkty, które były tak bardzo charakterystyczne.
Ja bym tego nie demonizował, dlatego że łatwo jest wygooglować sobie w internecie, jak długo żyją drzewa, ile żyje kasztanowiec i ile żyje lipa. I jak się zobaczy na stare zdjęcia Zielonej Góry, to część lip na ulicy Niepodległości, która kiedyś była dworcową, nie mają więcej jak 30 lat. One były już w PRL-u sadzone, więc ta wymiana drzew musi istnieć i ono, być może ta wymiana nie powinna mieć charakteru takiej rzezi, jakaś odbywa teraz.
Masowość zaskakuje.
Tak, tylko sukcesywnie wycinać stare drzewa, które źle wyglądają, które są niebezpieczne dla przechodzących. Warto jest przypomnieć może nie kwestię drzewa, ale ostatniego billboardu, który spadł gdzieś tam w górach komuś na głowę i trafił w matkę, osierocając jej dziecko. Także to z drzewami jest podobnie, że one mogą być przyczyną tragedii i trzeba pilnować, żeby stare drzewa usuwać, a w to miejsce sadzić nowe. Natomiast ja o czymś innym mówię. Zapraszam wszystkich zielonogórzan, żeby jak już trafią na deptak, żeby oczyma wyobraźni wyobrazili sobie, że przy każdym oknie jest skrzynka albo dwie z pelargoniami, które rosną i łatwo jest sobie to wyobrazić, że jak się wygoogluje jakieś niemieckie miasteczko,
pięknie by było.
To tam te pelargonie, petunie czy inne begonie sobie pięknie latem kwitną i miasto wtedy być może nie potrzebuje wielkich drzew w centrum, ale każdy mieszkaniec swoją cegiełkę do urody miasta może dołożyć. Ale tu jest jakaś taka pasywność, że to jest betonowa pustynia, w której władza próbuje w skrzynkach jakieś tuje posadzić, które wyglądają po prostu, nie wiem, karykaturalnie.
No ale są zielone cały rok, ktoś powie.
No tak, no równie dobrze można byłoby sztuczne tu wsadzić i wtedy byłby problem z głowy, bo nie trzeba byłoby tego podlewać, tak jak w Warszawie palmy postawili.
W Zielonej Górze tuje zamiast palm. Wspomniał pan o billboardzie, może o billboardzie trochę w innym kontekście, bo ostatnio komentowana jest sprawa tych reklam przy skrzyżowaniach.
Się wkopaliśmy.
No więc sprawa kampanii, którą pozarządowa stowarzyszenie radnego z proprezydenckiego klubu zrealizowała za bodaj 10 zł. No i to wszystko w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych podniosło się larum, a jak pan to ocenia?
No to zawsze jest zabawna historia, jak to można różnie liczyć, w zależności od tego, kto liczy i komu ten rachunek jest wystawiony. Ja pamiętam w poprzedniej wyborczej była podobna dyskusja, ile kosztowały banery wielkopowierzchniowe, nie podam nazwiska, ale jednego z kandydatów na prezydenta miasta i moim zdaniem, jak to się te wszystkie powierzchnie policzyło, to powinno wyjść 200, może 300 tysięcy złotych, natomiast kandydat mówił, że nie, że on to dostał za 10 zł, za 15, jakieś takie drobne kwoty, więc moim zdaniem demokracja polega na tym, że między innymi gdzieś tam się szachruje pod stołem i oszukuje się nas wszystkich, że to tanio kosztuje. I nie wiem, jak temu przeciwdziałać. W każdym razie będę powtarzał taką pewną tezę, że samorządność nam się wcale nie udała, wbrew temu, co się potocznie sądzi, bo po początkowym rozwoju, uzyskaniu pewnej autonomii została samorządność opanowana przez wciąż tą samą grupę i ta sama grupa rządzi, zmieniając się i właściwie takie miasta, jak Zielona Góra, mają przed sobą bardzo smutną przyszłość.
Krzysztof Chmielnik, publicysta, był gościem Radia Zielona Góra. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.